W języku angielskim jest przysłowie, które cały czas bawi mnie swoją konstrukcją. W wolnym przekładzie brzmiałoby ono mniej więcej tak. Tyle tu drzew, że lasu nie widać. Mam nadzieję, że widzicie absurd takiego stwierdzenia. Las to przecież drzewa. Więc jeżeli ktoś, patrząc na drzewa, mówi, że lasu nie widać, to właściwie gubi z oczu to, co najważniejsze. I taki jest właściwie sens tego przysłowia. Że czasami możemy tak bardzo skupić się na szczegółach, że tracimy z oczu to, co jest ważniejsze. Cały obraz rzeczy. Tyle tu drzew, że lasu nie widać. Myślałem, że można by było mieć jakąś chrześcijańską wersję tego przysłowia. Można było powiedzieć, tyle tu ludzi, że kościoła nie widać. A przecież ludzie to kościół. Więc jeżeli ktoś oddziela ludzi od kościoła i mówi, że ludzie mu przesłaniają kościół, to właśnie tak bardzo skupia się na ludziach, że nie widzi, że to my stanowimy kościół, a nie jakiś budynek czy organizacja. Albo nawet jeszcze mocniej. Tyle tu ludzi, że Boga nie widać. Powiem wam, tak ujęte sformułowanie uderza bardzo mocno w nasze przekonania o sobie nawzajem. Bo czasami, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, myślimy sobie, że ktoś taki jak ten człowiek, nie wiem, co on robi tutaj, w tym miejscu. Ktoś, kto się tak zachowuje, kto tak mówi, kto tak żyje, jeżeli znamy jego życie gdzieś poza tymi ławkami, ciężko go jakoś połączyć z Bogiem. Często może być tak, że patrząc na ludzi, nawet na ludzi, którzy są wokoło nas, ludzi, którzy siedzą obok nas, możemy sobie powiedzieć, Boże, ja nie wiem, jak Ty znosisz tego człowieka, ale ja z najwyższym trudem. I kiedy mamy wiele takich osób wokół siebie, a łatwo jest zauważyć wady jedni u drugich, to można powiedzieć sobie, wow, tyle tu ludzi, że Boga nie widać. Nie wiem, jak Bóg mógł być w tym miejscu. Ale jeżeli nie w innych ludziach, to gdzie właściwie Boga mamy zauważyć? Jest to szczególnie prawdą w odniesieniu do Pisma Świętego. Szczególnie tych fragmentów, które opowiadają nam historię życia różnych ludzi. Bo czasami jest tak, że postacie, które są w Piśmie Świętym przedstawione, są tak wyraziste, tak mięsiste, że łatwo jest stracić oczu Boga, który za całą tą historią stoi. Przez najbliższe 2 miesiące będziemy pochylali się nad historią Dawida, jednego z najważniejszych, właściwie najważniejszego króla Izraela. I akurat Dawid jest takim klasycznym przykładem tego, jak wyrazista postać ludzka może nam przesłonić Boga, który stoi za całą tą historią. I w przypadku historii Dawida, powiem wam, tych ludzi jest całe mnóstwo. Bo nie tylko Dawid, ale właściwie co jedna postać, co jeden mężczyzna, co jedna kobieta mógłby być tematem do wielu różnych kazań, do wielu różnych nauk, do wielu różnych wniosków na temat ludzkiego życia. I tych postaci i ich historii jest tak wiele, że naprawdę trzeba się mocno wysilić, żeby zobaczyć Boga, który się za tym wszystkim kryje. Kiedy mówimy o królu Dawidzie, bardzo łatwo jest skupić się na nim samym. Przedstawić go jako pewien ideał tego, jak powinniśmy zachowywać. No bo przecież to jest ten, który napisał tyle wspaniałych psalmów. Szczerze mówiąc, o Dawidzie w Biblii jest nawet więcej niż o Jezusie. Jeżeli weźmiemy całą tą narrację, biorąc pod uwagę, że 4 Ewangelie opowiadają tą samą historię, to Dawidowi poświęcone jest więcej uwagi niż Jezusowi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę psalmy, to słów Dawida w Piśmie Świętym jest więcej niż słów Jezusa. Jezus był nazywany synem Dawida. O Dawidzie nikt nie powiedział, że był przodkiem Jezusa. Więc można odnieść wrażenie, że Dawid jest nawet w pewnym sensie ważniejszy niż Jezus. I często przedstawiamy go jako taki ideał, który powinien być dla nas wzorem zachowania. To znaczy, przedstawiamy go, dopóki nie zaczniemy czytać uważnie historii życia tego człowieka. Jeżeli posłuchaliście zachęty pastora Mirka z końca ubiegłego nabożeństwa i w domu przeczytaliście 1, może nawet 2 księgę Samuela, bo tak wciągnęła was ta historia, to może wiecie już, o czym mówię. Kiedy pochylamy się nad Dawidem i zaczynamy czytać dokładnie, jakim on był, łatwo jest wpaść w konsternację, bo Dawid nie był ideałem. Daleko mu było do ideału. Jeżeli czytasz historię Dawida i nagle przychodzi do ciebie twój syn i mówi, tato, ja chcę być jak Dawid, możesz zareagować, broń Boże, synu, czemu ci takie rzeczy do głowy przychodzą? Czemu miałbyś to ściągać na siebie? Jeżeli masz dziecko na szkółce niedzielę, myślisz sobie, ciekawe, czy oni mówią o wszystkim, co było w życiu Dawida, bo jeśli tak, to może lepiej brać dziecko z sobą na nabożeństwo. Ale jak będą na nabożeństwie mówić, no to właściwie nie wiadomo, co robić. Może czas i przez te 2 miesiące pójść odwiedzić inne kościoły we Wrocławiu, aż skończą mówić o tym człowieku. A żeby jeszcze było ciekawiej, czytamy, że Dawid został nazwany człowiekiem według Bożego serca. Takim, jakim był. Apostoł Paweł, kiedy później wspomina historię Izraela, mówi, że Bóg powołał Dawida jako króla i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Jeżeli wiesz, jak wyglądało życie Dawida, myślisz sobie: Panie Boże, ja nie chcę tego kwestionować, ale co to właściwie znaczy? Co ty właściwie masz w swoim sercu, jeżeli Dawid jest ucieleśnieniem tego? Dawid naprawdę bardzo złożoną postacią. Jedyny sposób, w jaki radzimy sobie, żeby przedstawić go jako ideał, to to, że traktujemy historię jego życia fragmentarycznie. Wyciągamy to, co jest dobre i jakoś odsuwamy na bok to, co złe. Opowiadamy historię Dawida w jednej stronie z highlighterem, z takim mazakiem, a z drugiej strony w jednej ręce z nożyczkami. Podkreślamy to, co pozytywne, a to, co negatywne, wycinamy. Ale jeżeli czytasz całą historię życia Dawida, wiesz, że ciężko jest jakoś to wszystko z sobą pogodzić. Nie można brać jednej lekcji, wiedząc, że za chwilę Dawid zachowa się zupełnie inaczej. Wspaniale jest mówić o Dawidzie, że to jest ten, który pokonał Goliata. I nie tylko Goliata, ale pokonał wielu Filistynów, nieprzyjacielów ludu Bożego. Ale jeżeli wiesz, że kilka lat później Dawid był jednym z najemników króla filistyjskiego i szczycił się przed nim tym, że najeżdża miasta Judejczyków, swoich rodaków i łupi ich, to zastanawiasz się, jaka z tego lekcja ma płynąć. Na szczęście Dawid wcale nie najeżdżał Judejczyków. Kłamał. Tak naprawdę najeżdżał zupełnie inne plemiona, inne narody, bardziej na południe, ale żeby jego kłamstwo się nie wydawało, mordował wszystkich, żeby nikt nie doniósł królowi, co się działo naprawdę. Można się zachwycać, że to taki wspaniały Boży człowiek, ale z drugiej strony, jeśli pomyślisz, że później w dorosłym życiu instrumentalnie traktował kobiety i naprawdę nie potrafił zapanować nad swoją seksualnością, zastanawiasz się, nie wiem, czy chciałbym, żeby był wzorem dla mojego syna. Możemy zachwycać się, jakim był wiernym przyjacielem dla Jonatana, ale jeżeli wiesz, że kilkanaście lat później zdradził swojego przyjaciela, śpiąc z jego żoną i kiedy ona zaszła w ciążę, żeby to się nie wydało, zaaranżował wypadek na wojnie, w gruncie rzeczy zabijając swojego przyjaciela, zastanawiasz się, czy warto mieć takich przyjaciół. Możemy zachwycać się tym, jaką wspaniałą spuściznę duchową zostawił Salomonowi, swojemu synowi, ale jeżeli wiesz, jaka była historia synu Samuela, najstarszy zgwałcił swoją przyrodnią siostrę, drugi zniknął nie wiadomo gdzie. Trzeci zabił tego pierwszego, bo to była jego rodzona siostra i znienawidził swojego pierwszego, najstarszego brata za to, co się stało. Później wywołał bunt, pociągnął ze sobą prawie całego Izraela, zbuntował się przeciwko Dawidowi i Dawid musiał z kolei jego tak naprawdę usunąć. Co prawda nie własnymi rękami, zrobili to inni, ale ten trzeci syn zginął. Kiedy Dawid był bliski śmierci, czwarty syn obywał się królem, w związku z tym ten piąty, Salomon, musiał z nim walczyć o władzę i ostatecznie skończyło się tym, że ten piąty musiał zabić tego czwartego. Nagle ta spuścizna nie wygląda tak chwalebnie. Możemy się zachwycać, że Dawid był taki łaskawy wobec Saula, bo chociaż mógł go zabić, to okazał mu łaskę i nie podniósł ręki na pomazańca Bożego. Ale jeżeli przypomnimy sobie, jakie wyglądały ostatnie słowa Dawida, jakie mamy zapisane, tak naprawdę każe Salomonowi, swojemu synowi, pomścić tych, którzy go wcześniej znieważyli, którzy mu zaszkodzili. Mówiąc mu wprost, kiedy mnie już nie będzie, zabij ich. Dawid nie jest jednoznaczną postacią. Dawid nie jest prostym człowiekiem, nie jest ideałem, którego możemy przedstawić. No chyba, że podzielimy jego historię na małe kawałki. Ale skoro Biblia nie dzieli tej historii na małe kawałki, skoro Biblia opowiada całą historię, co my mamy z tym wszystkim zrobić? Wiecie, jedyny sposób, żeby opowiedzieć całą historię życia Dawida, to będziemy próbowali zrobić przez najbliższe 2 miesiące. Nie będziemy mówili o każdym szczególe, bo jest ich za dużo. Dlatego zachęcamy was, żebyście czytali sami pierwszą i drugą księgę Samuela, żebyście o tym rozmawiali na grupach domowych czy na spotkaniach jedni z drugimi. Ale będziemy mówili wprost o rzeczach chwalebnych i o rzeczach trudnych. Jedyny sposób, żeby opowiedzieć całą tą historię, jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. Musimy widzieć nie tyle Dawida, ale Boga, który stoi za całą tą historią. Który pomimo tego, jaki Dawid jest, potrafi mimo wszystko wykonać swój plan. Bo tak naprawdę pierwsza i druga księga Samuela to nie jest historia o Dawidzie. To jest historia o Bogu. Cała Biblia to nie jest historia o ludziach, tylko to jest historia o Bogu, który używa niedoskonałych ludzi, żeby wykonać swój plan, doprowadzić go do końca. Za każdym razem, kiedy czytacie szczególnie Stary Testament, ale i Nowy, zadawajcie sobie pytanie nie tyle, co ten człowiek zrobił, co ja mogę naśladować albo czego powinienem unikać, ale w jaki sposób Bóg objawił swoje działanie w życiu tego człowieka pomimo jego upadków i pomimo jego zwycięstw. Dopiero wtedy, kiedy spojrzymy dalej, poza Dawida, na Boga, który się za tym wszystkim kryje, możemy zrozumieć, możemy nadać sens całej jego historii. I tak naprawdę historia, której częścią jest Dawid, jest historią zupełnie inną, niż można się wydawać na pierwszy rzut oka. To nie jest historia o pierwszym, czy o drugim, czy o trzecim królu Izraela, o Saulu, o Dawidzie, o Salomonie. To jest historia o Bogu, odrzuconym królu Izraela. Historia o ludzie, który miał kiedyś króla, jakiego żaden inny lud nie miał, ale się od niego odwrócił, bo chciał być podobny do innych narodów. Tak naprawdę ta historia rozpoczyna się nawet jeszcze przed Księgą Samuela. Rozpoczyna się w Księdze Sędziów. Ostatnie zdanie Księgi Sędziów brzmi: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Nie było ludzkiego króla. Ale Księga Sędziów przypomina nam, że tak naprawdę to Bóg był uważany za króla Izraela. Kiedy Gedeon, jeden z tych dobrych sędziów, zasłynął tak bardzo pośród swojego ludu, że chcieli go obwołać królem, on mówi: nie, nie, nie róbcie tego. Jedynie Bóg jest naszym królem. Taka była świadomość ludzi. Tak, Bóg jest naszym królem. Chociaż później Gedeon nazwał swojego syna: mój ojciec jest królem, więc nie wiem. Trochę to było mało subtelnie, Gedeonie. Ale było takie przekonanie: Bóg jest królem Izraela. Ale ponieważ ludzie odwracali się od Boga, Izrael wyglądał tak, że każdy robił, co chciał. Nie było króla w Izraelu. I Księga Samuela zaczyna się właśnie od kryzysu przywództwa, od sytuacji, gdzie owszem jest, ktoś nazywał się sędzia. Sędzia to ten, kto zaprowadza sprawiedliwość, kto, można powiedzieć, rządzi w danym kraju. Ale tak naprawdę ludzie nie postępują w sposób prawy. Rozpoczyna się od historii o Annie, o bezpłodnej kobiecie, która woła do Boga i Bóg odpowiada na jej wołanie, dając jej dziecko, które ona z kolei oddaje Bogu na służbę. I to jest Samuel, jeden z najważniejszych proroków i ostatni tak zwany sędzia Izraela. Kiedy Anna modli się modlitwą dziewczynną Bogu, modli się słowami, które wydają się nie pasować zupełnie do jej sytuacji, bo w pewnym sensie nie pasują. Jej modlitwa jest tak naprawdę zapowiedzią i streszczeniem tego, o czym jest ta historia. Co spotkamy w pierwszej i w drugiej księdze Samuela. Anna modli się: Pan jest Bogiem, który wie wszystko. Bogiem, który waży uczynki, łuk bohaterów będzie złamany, ale ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zubaża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietnika ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Pan sądzić będzie krańce ziemi. Sądzić to znaczy tyle, co Pan rządzić będzie nad całą ziemią i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Ale wtedy jeszcze nie było króla. A pomazaniec to tyle, co Mesjasz, tyle, co Chrystus. Wtedy jeszcze nie było Mesjasza. Więc jej modlitwa jest tak naprawdę proroctwem, jest zapowiedzią tej historii, która teraz będzie się przed nami otwierać. I Heli, który był wtedy sędzią Izraelu, upada głównie przez swoich synów. Kolejnym przywódcą Izraela staje się właśnie Samuel, prorok. Ale był nie tylko prorokiem, był kapłanem i tak jak Biblia mówi o nim, był sędzią, ostatnim sędzią Izraela. I wydaje się przez pewien czas, że oto znowu przywództwo stanęło na wysokości zadania. Izrael ma bogobojnego przywódcę. Dopóki nie dowiadujemy się, że synowie Samuela, tak samo jak wcześniej synowie Heliego, dalecy byli od Bożych ideałów. I pewnego razu, kiedy Samuel już był stary, przyszli do niego przywódcy całego ludu, starsi Izraela. Zebrali się wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela i rzekli do niego: zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. I Samuelowi nie podobało się to, co usłyszał. Bo tak naprawdę mówili mu: owszem, ty jesteś dobrym przywódcą, jesteś dobrym sędzią, ale twoim synom nie możemy już zaufać. potrzebujemy króla, bo ten model przywództwa przestał się sprawdzać. I Samuel modli się do Pana i Bóg mu odpowiada: wysłuchaj głosu ludu, gdyż to nie tobą wzgardzili, ale mną. Ale mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Jak postępują ze mną od dnia, gdy ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dzisiaj, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują także z tobą. Więc usłuchaj ich głosu, ale ostrzeż ich uroczyście i podaj do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I Samuel robi to. Mówi: takie będą uprawnienia króla, który będzie nad wami królował. I wymienia im po kolei, czego się mogą spodziewać. Że pojawi się system podatkowy, że król będzie brał ludzi do wojska, że będzie brał ich córki na służbę, że będzie tak naprawdę budował państwo pod samego siebie, po to, żeby swoją własną chwałę umocnić. I oni co mówią? Nie przeszkadza nam to. Samuel mówi: jeśli się kiedyś będziecie narzekać z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Pan powie: wybraliście, no to miejcie. A oni mówią: nie szkodzi, my chcemy króla. Nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech nas prowadzi na nasze wojny. To jest początek tej historii. O narodzie, który odrzuca swojego króla. I o Bogu, który chociaż został odrzucony, nie każe swojego narodu, ale pozwala im zrobić tak, jak chcą. I tak naprawdę historia teraz każdego króla, który nastaje w Izraelu, jest historią narodu, który próbuje rządzić się po swojemu. I kiedy czytamy o Saulu, o pierwszym królu, tak naprawdę widzimy, w jaki sposób my próbujemy układać sobie życie. Czytamy, że został nim Saul, przedstawiony w Piśmie Świętym tak: Kisz z plemienia Benjamina miał syna imieniem Saul, młodzianina urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego. O głowę przewyższał cały lud. Można sobie pomyśleć, że są wybory mister Izraela, a nie króla i władcy całego państwa. To nie jest tak, że Saul był super popularny. Tak naprawdę to Bóg wskazał Saula. Wskazał Samuelowi, zapowiadając jego nadejście, i Samuel namaścił go, zanim jeszcze Saul został ogłoszony przed ludem. Ale sytuacja, czy cała historia pokazana jest w ten sposób, że Bóg wybrał tego, który spodoba się im wszystkim, bo wiedział, co ludziom się podoba. I rzekł Samuel do całego ludu, kiedy przedstawiał Saula: czy widzicie tego, którego wybrał Pan domyślnie dla was? Nie ma drugiego takiego jak on w całym Izraelu. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król, niech żyje król, niech żyje król. Popatrzcie, jak jest piękny i urodziwy, chociaż na tym zdjęciu nie jest już młody. Nawet nie było tak, że wszyscy go od razu zaakceptowali. Trochę czasu minęło. Saul musiał dowieść tego, że jednak zasługuje na to, żeby powierzyć im przywództwo nad narodem, i okazał się dosyć dobrym przywódcą wojskowym. Rzeczywiście Bóg posłużył się nim, tym pięknym, młodym człowiekiem, raczej z wyborów mister Izraela niż z oddziałów specjalnych, żeby jednak uratować Izraela z ręki Filistynów, wrogów ludu Bożego. Ale kiedy później Samuel żegna się z całym narodem, bo oddaje swój urząd, bo wszyscy uznali już panowanie Saula, mówi do nich: powiedzieliście kiedyś do mnie, nie tak, ale niech król panuje nad nami, a przecież Pan Bóg wasz jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, takiego, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. I mówi: jeżeli będziecie słuchać Pana, jeżeli będziecie Boga się bać, wy i wasz król, to i tak wszystko będzie dobrze. Ale jeżeli odejdziecie od króla, wy i wasz król, to nawet wasz król w niczym wam nie pomoże. I wtedy Izraelici uświadamiają sobie, że zrobili coś strasznego. I zaczynają się bać i proszą Samuela, żeby modlił się o nich, żeby błagał Boga o wybaczenie. I wtedy Samuel pociesza, jak mówiąc: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście zło, ale przynajmniej nie odstępujcie Pana, ale służcie Panu z całego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, do bałwanu, do jakichś pustych idei, które nie są bogami, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż uczynił was swoim ludem. To jest Ewangelia w tej księdze. Że Bóg, mimo że wy od Niego się odwróciliście, nie porzuci was. Bóg, mimo że stanowiliście sobie innego króla, nie odwraca się od was, ale będzie was ratował wtedy, kiedy będziecie Go wołać. Ale jeżeli nie będziecie Mu służyć, jeżeli będziecie próbowali wszystko układać po swojemu, jeżeli będziecie źle postępować, wy i wasz król, to zginiecie. Tak i wy, jak i wasz król. Po takiej zapowiedzi wiecie chyba, że ta historia nie może potoczyć się dobrze. I rzeczywiście bardzo szybko zaczyna toczyć się źle. Czytamy później, że Saul pewnego razu, kiedy miał znowu walczyć z Filistynami i Samuel spóźniał się, chociaż miał tam przyjść, żeby złożyć ofiarę, która miała zapewnić powodzenie Izraelowi, tak bardzo przestraszył się, że ludzie zaczynają się bać, że tracą motywację do walki, że sam stanął w miejscu zarezerwowanym dla kapłana i złożył ofiarę. Coś, czego jako niekapłan nie powinien był robić. I kiedy chwilę później przychodzi Saul, powiedział do niego: popełniłeś głupstwo. Gdybyś dochował przekazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan utwierdziłby Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Ale teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swojego serca. I Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Pan Ci rozkazał. Bardzo szybko Bóg przez Samuela mówi Saulowi: nie postępujesz dobrze, dlatego Pan wybrał innego. Kogo? Wy wiecie, ale nie mówcie głośno, bo cała historia polega na tym, że nikt jeszcze nie wie. Bóg jeden tylko wie. Wiadomo, że Saul nie sprawdza się jako władca, chociaż jest zwycięzcą wyborów Mister Izraela, wszelkich rankingów popularności. A Bóg mówi: nie, będzie ktoś inny, kto będzie mi posłuszny, kto będzie według mojego serca, kogo ja poprowadzę. Tylko nie mam jeszcze pojęcia, kto to będzie. Bóg jeden tylko wie. I chwilę później opisana jest kolejna porażka Saula, która jest nawet jeszcze większa, bo kiedy Bóg każe mu pomścić krzywdy, jakie kiedyś Amalekici wyrządzili Izraelowi, i każe mu tak naprawdę nie oszczędzić nikogo, ani żadnych łupów z tej wyprawy wojennej nie przynieść, Saul jednak oszczędza Agaga, króla najważniejszego w tym plemieniu, w tym państwie, a cały jego lud, żołnierze, którzy byli z nim, przynoszą wiele łupów. I wtedy sam Bóg zwraca się do Samuela: żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Kiedy Samuel idzie zobaczyć, co ten Saul uczynił, rzeczywiście okazuje się, że Saul postąpił po swojemu, jak się tłumaczy, pod namową ludu. Ale Samuela te tłumaczenia nie przekonują i mówi mu: czy takie pan ma upodobanie w rzeźnych ofiarach? Bo tłumaczył się: myśmy wzięli tylko te zwierzęta, żeby ofiarę złożyć. Czy takie pan ma upodobanie w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził tobą i nie będziesz królem. Zgardziłeś rozkazem Pana i Pan zgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. Komu? Wy wiecie, ale nie mówcie jeszcze nikomu. Bo w tym momencie historii Bóg jeden tylko wie. Ale wiadomo, że jest ktoś lepszy. Ktoś, kto będzie Bogu posłuszny. Ktoś, przez kogo Bóg wykona swoją wolę. I dopiero w tym momencie, to już jest prawie połowa pierwszej księgi Samuela, zaczynamy rozpoczynać historię Dawida. Chociaż jeszcze nie mamy pojęcia, że to jest jego historia. Bo Bóg zwraca się do Samuela i mówi: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. Więc Samuel idzie do Betlejem na spotkanie Isajego, człowieka z pokolenia Judy, który ma, jak się dowiadujemy później, 8 synów, chociaż na początku wydaje się, że 7. Wiecie, po co idzie? Żeby namaścić jednego z nich na króla Izraela. Którego? Wy wiecie, ale nie mówcie tego głośno. Bo na tym etapie Bóg jeden tylko wie. Samuel nie ma pojęcia, kto będzie nowym królem. Wie tylko, że Bóg wybrał sobie kogoś, ale nie ma pojęcia nic o tym człowieku. Nie ma pojęcia, kto to będzie, jak będzie wyglądał, co tak naprawdę ten człowiek sobą reprezentuje. Bóg jeden tylko wie. I kiedy przychodzi, kiedy zaczynają mu przyprowadzać poszczególnych synów Isajego, czytamy, że Samuel sam dał się złapać na sposób myślenia charakterystyczny dla człowieka. Kiedy Samuel zobaczył Eliaba, najstarszego syna Isajego, pomyślał: o, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł: nie patrz na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, bo Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Samuel widzi pierwszego, najstarszego syna, myśli sobie: o, zapewne on. Bo najstarsi byli najważniejsi w tamtych rodzinach. Dostawali najwięcej, z nimi wiązano największe nadzieje. I Eliab wydaje się być ucieleśnieniem tego, jak powinien wyglądać król Izraela. Ale Bóg mówi: nie, to nie ten. Przyprowadzają drugiego, Abinadaba. I Bóg przez Samuela mówi: nie, to nie ten. Przyprowadzają trzeciego, Szamę. I Bóg mówi: nie, to nie ten. Czwartego, piątego, szóstego, siódmego. I za każdym razem Bóg mówi: nie, to nie ten. Nie ma więcej synów. Wiecie, w Biblii nawet dwa razy w Księdze Kronik napisane jest, że Isaj miał 7 synów. Bibliści potrafią to jakoś uzgodnić, bo z Księgi Samuela wynika, że miał 8. Ale w tamtym momencie nawet sam Isaj zachował się tak, jakby miał 7 synów. Bo jak miał przeprowadzić swoich 7 synów, przyprowadził tych 7 najstarszych, a 8 nie było. I Samuel pyta: czy to już wszyscy? A Isaj odrzekł: jest jeszcze najmłodszy, ale on pasie trzodę. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. Niewiele trzeba było, żeby zostać królem w Izraelu. Ale to słowo rumiany to troszeczkę więcej znaczy. Dosłownie znaczy tyle, co czerwony. W Księdze Rodzaju zostało ono, to samo słowo użyte wobec Ezawa, który był czerwony i włochaty. Znaczyło tyle, co rudy. Więc wielu biblistów i niektóre tłumaczenia tak to dają, że Dawid był nie tyle rumiany, co Dawid był rudy. Jeżeli Dawid był rudy, wiecie, popatrzycie teraz na wszystkich innych synów Isajego. Wiecie, jak wyglądają najczęściej Żydzi, nie? Z reguły mają czarne włosy. To człowiek zaczyna się zastanawiać, czy Dawid pas te owce może po to, żeby jakieś plotki ukrócić. Czarny, 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 rudy. Okay. Nie wiemy. Ja mam taka żartobliwa uwaga. W każdym razie, w pewnym sensie, Dawid został odsunięty od tej rodziny. Okay. Isaj miał być bogatym człowiekiem, więc widocznie miał sługi, które mogły wykonywać tę pracę, ale tam zostawił swojego najmłodszego syna. Najmłodszego, którego tak naprawdę nawet nie liczył w gronie tych, z którymi się utożsamiał. A wtedy Pan rzekł: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie. Pierwszy raz, kiedy słyszymy jego imię. I powstaje pytanie, co takiego Bóg zobaczył w tym młodym chłopcu? Akurat na tym zdjęciu nie jest rudy, ale nie zostanie, że był rudy. Co takiego Bóg zobaczył w tym młodym rudzielcu? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Bóg jeden tylko wie. Bo nie mamy żadnej wiadomości na temat Dawida. Nie wiemy nic, kim on był. Nie wiemy nic, co sobą reprezentował. Pojawia się nie wiadomo skąd. Jako ktoś, kto ma zastąpić Saula? Młody chłopak, który spędza większość swojego dnia pasąc owce i tak naprawdę jest lekceważony przez własną rodzinę? Zaczynamy się zastanawiać: Boże, w jakiś dziwny sposób myślisz, że sięgasz po kogoś takiego. Co ten człowiek właściwie sobą reprezentuje? I jedyna odpowiedź, jaką możemy wydobyć z Pisma Świętego na tym etapie, jest bardzo prosta. Bóg jeden tylko wie. Biblia przedstawia Dawida właściwie w trzech takich scenach. Pierwszą właśnie zobaczyliśmy. Dawid się tutaj nawet nie odzywa. Jedyną rzeczą, którą jest, to przychodzi i się pokazuje. Piękny, rumiany albo rudy. Właśnie wrócił z pastwiska. A jednak Bóg to jego wybiera na przyszłego króla Izraela. I Samuel, prorok, namaszcza go. Druga scena jest nawet w pewnym sensie komediowa. Bo skoro Dawid ma być następcą Saula, spodziewamy się, że będzie jakiś konflikt między nimi. I oto następuje spotkanie Saula z Dawidem, ale zupełnie inaczej, niż moglibyśmy się domyślać. Poczytamy, że tak jak Duch Boży stąpił na Dawidzie, tak teraz Duch Boży odstępuje od Saula. Dosłownie tak, jakby Boża przychylność, Boże namaszczenie zostało odebrane Saulowi i przeniesione na Dawida. I w związku z tym czytamy nawet, że do Saula przyszedł duch zły także od Pana, czyli w jakiś sposób zaczął cierpieć na jakieś problemy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, może jakieś zaburzenia emocjonalne, psychiczne, nie wiemy. W każdym razie jego słudzy, patrząc na to, jak Saul zaczyna się zachowywać, mówiąc, niech twoi słudzy, niech ktoś znajdzie jakiegoś męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na ciebie duch zły od Boga i niech to ci ulży. Innymi słowy, kiedy będziesz miał znowu taki fatalny nastrój, w jaki ostatnio popadasz, może niech znajdzie się ktoś, kto potrafi dobrze grać na wczesnej gitarze, na harfie, bo nie wiem, co innego może ci pomóc. I czytamy, że jeden ze sług, jeden z młodzieńców Saula odezwał się. Widziałem syna Isajego z Betlejem, znającego się na grze, czyli umiejącego grać na instrumencie. To dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. To jest pierwszy opis Dawida, jaki mamy. I powiem wam, wzbudza większą konsternację niż wiele wyjaśnia. Przed chwilą to był nastoletni chłopak, który pasie owce. Ale ma już opinię męża walecznego, dzielnego rycerza, który potrafi przemawiać, który potrafi pociągnąć za sobą ludzi, który potrafi grać. Wielu biblistów uważa, że być może te historie nie są ułożone chronologicznie. Nie ma podstaw, żeby tak przypuszczać, ale nawet gdyby nie były chronologicznie, nie byłoby to jakimś wielkim problemem. Bo tu nie chodzi, żeby przedstawić ścisłą chronologię, tylko przedstawić nam pewne sceny, które mają nam ukazać nie samego Dawida, ale Bożą historię. Poczytamy, że w ten oto sposób, Saul powiedział, dobrze, przyprowadźcie go, że w ten oto sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I kazał Saul powiedzieć do Isajego, niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. Saul patrzy na Dawida i widzi kogo? Młodego chłopaka, który potrafi grać na gitarze, który potrafi go rozweselić, który potrafi sprawić, żeby była przyjemna atmosfera w jego domu. Bo ciężko nazwać tak naprawdę dwór. Saul cały czas mieszkał w swojej rodzinnej miejscowości, tam nie było pałacu ani zamku królewskiego. Ale my wiemy coś, czego nie wie Saul. My wiemy, że ten Dawid jest przyszłym królem Izraela. Więc ci dwaj, chociaż widzą siebie, tak naprawdę mają przed sobą znacznie inną historię, niż można by się spodziewać. Saul patrzy na Dawida i mówi, przypadł mi do gustu, znalazł łaskę w moich oczach. A my myślimy sobie, przejrzyj na oczy, Saulu. To jest człowiek, który cię zastąpi. Saul patrzył jak człowiek. Widział w Dawidzie tylko jakiegoś zdolnego muzykanta. Nie miał pojęcia, kogo tak naprawdę przed sobą ma. Nikt jeszcze nie miał pojęcia, kogo tak naprawdę przed sobą mają. Kim był ten Dawid? Co sobą reprezentował? Co mógł zrobić? Ten młodzieniec, który go polecił, wydaje się coś więcej wiedzieć o nim, ale tak jak powiedziałem, taka opinia wydaje się nawet za wczesna. Tak czy inaczej, jednego możemy być pewni. Bóg wie, co ten człowiek będzie sobą reprezentował. I wtedy jest trzecia scena, która przedstawia nam Dawida. Ta scena, która jest naszą ulubioną, najbardziej czytelną. I zaczyna się tak naprawdę od przedstawienia kogoś innego, kto góruje nad wszystkich innymi wzrostem, siłą i potrafi zdominować innych samym swoim wyglądem. A wszyscy Izraelici patrzą na Goliata, bo to o niego chodzi, który jest pośród Filistynów i nie wiedzą, co z tym zrobić. Patrzą na człowieka, który jest od nich potężniejszy i boją się go, chociaż wyszli po to, żeby walczyć z wrogami swojego ludu, z Filistynami, tak jak robili to wiele razy wcześniej. I czytamy, że Goliat stanął i urągał Izraelitom. Stanął i wołał w stronę chówców. Po co wychodzicie do bitwy? Wybierzcie sobie jednego i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeśli potrafi mnie pokonać, to my będziemy waszymi sługami. My będziemy waszymi niewolnikami. Jeżeli ja go pokonam, to wy będziecie naszymi niewolnikami. I mówi wprost, obrażam was, lżę was. I co z tym zrobicie? Ja dzisiaj zelżyłem szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć. Zelżył, bo nikt nie odważył się wystąpić naprzeciwko niego. I wtedy trzeci raz przedstawiony zostaje nam Dawid. Tym razem jako najmłodszy syn znowu, który zostaje zabrany z pastwiska i ojciec wysyła go do starszych braci, którzy byli w tej armii, po to, żeby zawiózł im trochę jedzenia i dowiedział się, jak im walka idzie. Bo już są tam 40 dni. Okazuje się, że przez te 40 dni nie było żadnej walki, bo nikt nie chciał walczyć z Goliatem. Ale kiedy Dawid usłyszał te słowa, ta historia jest nieco dłuższa, opowiadam ją tutaj w skrócie, zapytał wojowników, którzy stali przed nim, co stanie się z mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Ludzie, patrząc na ludzki sposób, widzieli w Goliacie olbrzyma, którego nie można pokonać. A Dawid patrzy na niego i widzi człowieka, który obraża Boga, Filistyńczyka nieobrzezanego. Mam nadzieję, że to nie wynikało z bezpośrednich obserwacji, bo to lżenie by polegało na znacznie innych rzeczach, niż sobie możemy wyobrazić. Ale w tamtych czasach nieobrzezany znaczyło tyle, co niewierne, niepodobające się Bogu. Bo Izraelici, ci, którzy byli w przymierzu Bogiem, nosili znak na swoim ciele. Mieli ucięty kawałek napletka na swoim członku, bo na tym polega obrzezanie, na znak swojej wierności Bogu. Więc kiedy on mówi, że ten Filistyńczyk jest nieobrzezany, to tak naprawdę mówi, przecież ten człowiek nie zna Boga, przecież ten człowiek nie podoba się Bogu, przecież Bóg tak naprawdę nie patrzy przychylnie na takich jak on. Czego my się tu boimy? Co stanie się z tym, który w końcu wystąpi przeciwko niemu? Wszyscy patrzyli na sposób ludzki, a Dawid, i to jest pierwsza rzecz, którą widzimy w nim samym, spojrzał na sytuację tak, jak prawdopodobnie spoglądał na nią Bóg. I gdy doniesiono o słowach Dawida, bo się rozniosły bardzo szybko, że przyszedł jakiś młokos i zaczyna tak naprawdę mówić, że kimże jest ten Goliat, przecież nie powinno być problemu, żeby go pokonać. I doniesiono to Saulowi, ten kazał go do siebie przyprowadzić. To jest ta konsternacja, no bo wiemy, że Saul już tak naprawdę znał Dawida, więc może teraz nie potrafi poznać w nim tego grajka, którego miał wcześniej u siebie w domu. Rzekł Dawid do Saula, niech nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. A Saul mówi, nie możesz iść. Nie możesz z nim walczyć, bo ty jesteś jeszcze młody, a ten człowiek od swojej młodości jest wojownikiem. I znowu wracamy do tej sytuacji. Saul patrzy na Dawida i widzi kogo? Jakiegoś młodego człowieka, który dopiero co odszedł od owiec. Patrzy na sposób ludzki. A Dawid mówi, sługa twój pas owce ojca swego i bywało, że przyszedł lew albo niedźwiedź i porwał jagnię, a wtedy ja biegłem i zabijałem lwa i niedźwiedzia. Ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, jak lew albo niedźwiedź, ponieważ lży szeregi Boga żywego. Pan, Bóg, który mnie wyrwał z mocy lwa lub niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Dawid mówi, tak, ale to nie ma problemu, że on walczy. Bóg potrafił wyciągnąć mnie z gorszych sytuacji. Dzięki Bogu potrafiłem dokonać innych rzeczy. I teraz, kiedy patrzę na tę sytuację, ja wiem, że Bóg postąpi tak, jak postąpił wcześniej. On wyrwie mnie z ręki tego niewiernego, nieobrzezanego Filistyńczyka. Później znowu jest zabawna historia, jak Saul próbuje go ubrać w swoją zbroję, na Dawida to nie pasuje. Nawet trochę komediowo się robi. Ale w końcu staje przed Goliatem, przed Filistyńczykiem. I znowu jest ta sytuacja, że ten Filistyńczyk, Goliat, patrzy na Dawida i myśli sobie, kim ty jesteś, człowieku? Kim jest Dawid? Bóg jeden tylko wie. Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida i odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz na mnie z kijem? Bo Dawid wziął kij, żeby wygrzebać kilka kamieni do procy. Podejdź do mnie, dam twoje ciała ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. Patrzy na niego i widzi właśnie młodego chłopca, pastucha, który idzie na niego z kijem. Uważa, że no tak, próbujecie przynajmniej obelgą mi odpowiedzieć, ale to się źle skończy. Patrzy na Dawida i nie widzi w nim nikogo wielkiego. Nikt nie widział w nim nikogo wielkiego. I cały czas jest to pytanie, które powinno towarzyszyć. Co w takim razie widzi w tym człowieku Bóg? Bóg jeden tylko wie. Ale wtedy jest ten moment, który tak wszyscy lubimy. Że kiedy Filistyńczyk zaczyna biec swojej ciężkiej zbroi, swoim potężnym mieczem, Dawid bierze procę, bo nauczył się procą rzucać. Nie taką na bolce, tylko taką potężną na kamienie. Zamachnął się kilka razy i wypuścił jeden kamień, który uderza Goliata prosto w czoło, ten pada, Dawid podbiega, bierze jego miecz i ucina mu głowę, tak jak obiecał. Wcześniej zapowiedział, że to uczyni. Wcześniej zapowiedział, że dokładnie tak będzie. I wiecie, na czym opiera swoją ufność? Nie na swoich umiejętnościach, ale na Bogu. Mówi Goliatowi, ty wyszedłeś na mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Wszyscy widzą tę sytuację na swój sposób. Myślą sobie, co tu się w ogóle dzieje? A Dawid chyba jest jedynym, który patrzy na tę sytuację w sposób, jaki być może poglądał na nią Bóg i mówi, dla Boga nie ma rzeczy możliwych. Bóg wyda ciebie w naszą rękę. Bóg dowiedzie, że tak naprawdę nie potrzebuje ani miecza, ani oszczepu, ani włóczni, że On potrafi uratować swój naród kamieniem, procą, pastuchem. Rudym młodzieńcem, na którego nikt nie zwraca uwagi. I ten rozdział kończy się w niesamowity sposób, bo czytamy, że gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby walczyć z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, do dowódcy swoich wojsk. Czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odparł, jakoś żyw, królu, nie wiem. Abner mówi, nie mam pojęcia, kim jest ten chłopak. Bóg jeden tylko wie. A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, Saul rzekł do niego, czyim synem jesteś, młodzieńcze? A Dawid odpowiedział, synem twojego sługi, Isajego Betlejemczyka. I chodziło mu pewnie o nazwisko, a nie o to, kto jest jego ojcem. Saul patrzy na tego młodego chłopaka i zastanawia się, kim ty, człowieku, jesteś? Kim ty właściwie jesteś? Może rozpoznał, że to jest ten, który grał na gitarze u niego w domu, a może nie. Patrzy i zastanawia się, kim ty jesteś? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Cały czas ta sama. Bóg jeden tylko wie. My wiemy, że to będzie król Izraela. My doszukujemy się już w nim pewnych cech, które go uczynią tym królem. I rzeczywiście ta historia pokazuje w Dawidzie coś, co jest wspaniałym potencjałem. I teraz musimy być ostrożni. Bo tak naprawdę autor Księgi Samuela troszeczkę wprowadza nas w taki zakręt i zmieni całą wymowę tej historii. Wydaje się, że oto nastał król, który będzie wierny Bogu. I jeżeli przerywamy tutaj opowiadanie historii Dawida, można sobie powiedzieć, no tak, teraz w końcu nastał ktoś porządny. Ale jeżeli opowiadamy całą historię Dawida, bardzo szybko popadniemy w konsternację. Tak jak powiedziałem wam na początku. Bo ten sam Dawid, który tutaj postępuje w taki Boży sposób, wie, że to Bóg może wyrwać go z każdej trudności, później nie będzie zachowywał się tak samo. To jest tak, jakby autor tej księgi, opowiadając historię pierwszego i drugiego króla Izraela, mówi nam, okej, popatrzcie, ten zapowiadał się dobrze i upadł, ten zapowiada się jeszcze lepiej i później nam pokaże, jak upadnie. Tak naprawdę pokazując nam, jak upadnie, sprawia, że będziemy chcieli wrócić do tej historii, wrócić do początku i zastanowić sobie, a przecież zapowiadał się tak dobrze. Będziemy zadawać sobie to pytanie, które już wiele razy zadajemy sobie podczas dzisiejszego kazania. Co właściwie Bóg widział w tym człowieku, w tym młodzieńcu, w tym Dawidzie? I odpowiedź ciągle jest taka sama. Bóg jeden tylko wie. I żeby zrozumieć historię Dawida, tak jak powiedziałem, trzeba na nią patrzeć właśnie w ten sposób. Widząc nie Dawida, ale widząc Boga, który się Dawidem posługuje. Spróbuję wam teraz odebrać jedną z ulubionych interpretacji tej historii, jaką często przedstawiamy. Że ta historia jest po to, żeby nas nauczyć walczyć z olbrzymami w naszym życiu. Po pierwsze, Goliat nie był żadnym olbrzymem w życiu Dawida. 2 godziny wcześniej Dawid jeszcze nie wiedział, że Goliat w ogóle istnieje. Był przekonany, że jego starsi bracia mucą Filistynów, a on tylko przyjdzie i da im coś zjeść. Goliat nie był olbrzymem w życiu Dawida. Goliat był olbrzymem w życiu armii izraelskiej. Tych, którzy patrzyli na sposób ludzki. Tych, którzy bali się, bo to był człowiek potężny. Goliat był olbrzymem w życiu Saula, który był władcą, który był królem, który miał nominalnie poprowadzić ludzi do walki. Goliat był pewnego rodzaju obelgą wobec całego narodu i wobec Boga Izraela, że oto jeden człowiek powstrzymuje naród, który miał być narodem wybranym i niezwyciężonym. Goliat nie był olbrzymem w życiu Dawida. I tak naprawdę to nie chodzi o to, co Dawid zrobił, żeby Goliata pokonać, ale co Bóg zrobił, żeby pokonać olbrzyma, którego bał się jego lud. I Dawid dobrze rozumiał tą lekcję. Bo wiecie co, pamiętacie, z chwilą cytowaliśmy te słowa, kiedy mówi Goliatowi, co go spotka, mówi wprost, to nie dzięki mnie to się stanie, ale dzięki Bogu. Dzisiaj to Pan cię wyda w moją rękę. Dzisiaj to całe lud się dowie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i to On wyda was w nasze ręce. Historia o Dawidzie i o Goliacie to historia o Bogu, który bierze nikogo po to, żeby pokonać wroga swojego ludu. Tego, który staje na drodze Bożej woli, Bożych planów. My często zachwycamy się, że Dawid wziął 5 mało znaczących kamieni gdzieś tam z potoku, żeby pokonać Goliata. Tak naprawdę ta historia jest o tym, że Bóg wziął jednego mało znaczącego człowieka po to, żeby pokonać olbrzyma w życiu swojego ludu. I naprawdę to nie chodzi o to, co Dawid zrobił, żeby pokonać olbrzyma. Nie chodzi o to, czego on się nauczył, żeby pokonać olbrzyma. Bo gdyby o to chodziło, to powiem wam, mamy jeszcze jeden powód do konsternacji. Bo jeżeli ta historia byłaby o tym, że Dawid miał nauczyć się pokonywać olbrzymów w swoim życiu, to powiem wam, nie odrobił tej lekcji najlepiej. Nie odrobił tej lekcji najlepiej, bo następnym razem omal nie zginął. Jeżeli kiedyś będziecie na teście biblijnym i ktoś zada wam takie pytanie. Dawid stoczył walkę z olbrzymem. Test wielokrotnego wyboru. A. Na początku swojej kariery wojskowej i odniósł spektakularne zwycięstwo. B. Na końcu swojej kariery wojskowej i nieomal przypłacił to życiem. C. Oba z powyższych. D. Żadne z powyższych. Wiecie, jak należy odpowiedzieć? Większość będzie próbowała odpowiedzieć A. Ale jeżeli czytacie dobrze Pismo Święte, albo domyślacie się, że znowu jest jakieś kolejne podchwytliwe pytanie w tym kazaniu, prawidłowa odpowiedź to C. Oba z powyższych. Dawid w swoim życiu 2 razy walczył z olbrzymami. I to drugie starcie nie wyglądało najlepiej. Opisane jest w 2 księdze Samuela. Utknięte gdzieś już na samym końcu tej historii pomiędzy wzmianki o tym, co dokonywali jego waleczni wojownicy. Czytamy, że pewnego razu wybuchła wojna między Filistyńczykami i Izraelem i Dawid wyruszył za swoimi wojownikami, nawet nie sam, aby stoczyć walkę z Filistyńczykami. A był już zmęczony. Postanowił wtedy Iszbiznot, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła 300 sykli, połowę mniej niż ta Goliata, a który miał przepasany nowy miecz, postanowił zabić Dawida. Lecz Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy: nie możesz już wyruszać z nami na wojnę, abyś nie zgasił pochodni Izraela, abyś nie zginął. Jakoś rzadko mówimy o 2 starciu Dawida z olbrzymami, chociaż ten olbrzym był nawet mniejszy od Goliata. Dlatego, że tym razem Dawid próbował razem z innymi ludźmi na swój sposób walczyć i kiedy ten olbrzym stanął na niego, był przekonany, że go zabije i pewnie by go zabił, gdyby nie jeden z jego przybocznych rycerzy. I kiedy Izraelici zobaczyli, jak blisko było, żeby Dawid zginął, powiedzieli: koniec, nie będziesz już wychodził na pole bitwy. Już się do tego nie nadajesz. Można pomyśleć, no w końcu był już starszym człowiekiem, w końcu był już zmęczony. Ale właśnie o to chodziło na początku tej historii, prawda? Że na początku tej historii był nikim. Nie umiał walczyć, nie wiedział jak walczyć, nie potrafił się zachować na polu bitwy, a mimo to Bóg posłużył się nim, żeby uratować Izraela. Więc gdyby to było tą lekcją, to znaczyłoby, że Dawid nie odrobił jej do końca, nie nauczył się walczyć z olbrzymami. Tak naprawdę to nie jest historia o tym, jak my mamy walczyć ze swoimi olbrzymami, ale że Bóg może wziąć kogokolwiek z nas i posłużyć się nami po to, żeby pokonać wszystko, co stoi na przeszkodzie Jego planów. Jeżeli będziemy mówili o historii Dawida, mam przed sobą jeszcze 2 miesiące, powiem wam, jedyny sposób, żeby tę historię zrozumieć, jest patrzeć na Boga, który za tą historią stoi. To jest Jego historia, a Dawid jest narzędziem w Jego rękach. I wtedy Dawid, chociaż jest nieidealnym narzędziem, i tak może wykonać Bożą wolę. Zdradzę wam, że dla mnie najważniejszą rzeczą, która czyni Dawida człowiekiem według Bożego serca, jest to, że pomimo swoich upadków, pomimo swoich błędów, kiedy Bóg go wzywał, on zawsze wracał do niego. Bo na ludzki sposób, kiedy patrzę na Dawida i zastanawiam się, co takiego Bóg w nim dostrzegł, że nazwał go człowiekiem według swojego serca, muszę powiedzieć to, co już wiele razy mówiłem. Bóg jeden tylko wie. Więc teraz powstaje pytanie, jak my patrzymy na Dawida, jak my patrzymy jedni na drugich? Bo na tym polega sztuka czytania Pisma Świętego, historii Dawida, wielu innych. Na tym polega sztuka tak naprawdę czytania historii całego naszego życia. Kiedy patrzysz na człowieka, nie patrz tylko na człowieka, ale staraj się dostrzec Boga, który za nim stoi. Poprosiłem Beniamina, żeby pomógł mi na chwilę przy kazaniu. Nie będzie musiał dużo zrobić, ale chcę, żebyście zobaczyli to fizycznie. Jest mniej więcej wieku, w jakim wtedy był Dawid. Gdyby miał jeszcze rude włosy, to nawet bardzo by go przypominał. I gdybyśmy jego postawili naprzeciwko Goliata, pewnie byśmy myśleli sobie, a kim ty jesteś, człowieku? Co takiego Bóg w tobie widzi? Kiedy mam przed sobą człowieka, kiedy mam przed sobą kogoś, kto ma tak mięsistą historię, jak później Dawid, kiedy widzimy jego upadki, jego porażki, ciężko jest oderwać wzrok od człowieka. Kiedy patrzymy na młodego chłopca, który ma przed sobą wielki potencjał, ciężko jest oderwać wzrok od tego, kim on może być. Ale na tym polega sztuka czytania Bożego Słowa, na tym polega sztuka dostrzeżenia Boga w naszym życiu. Żeby widzieć nie tylko Jego, ale również to, co jest poza Nim. Całą historię, którą tak naprawdę Bóg odpowiada. Te rzędy mają lepiej, bo z ich perspektywy krzyż jest dokładnie za Beniamina. Wy musicie to sobie wyobrazić. Historia Dawida to część historii, która tak naprawdę ma ponad 1100 lat. Historia o królu, który został odrzucony przez swój lud. Boga, który był królem Izraela, ale lud się go wyparł. I wiecie, gdzie ona się kończy? Kończy się tak zwaną niedzielę palmową, kiedy lud wiwatuje, widząc Jezusa, syna Dawidowego, który powraca do Jerozolimy po to, jak uważają, żeby zostać jej królem. Myślą sobie, o, Bóg spełnił swoją obietnicę, która będzie później w historii Dawida, że wzbudzi potężnego króla, wzbudzi Mesjasza. Ale my wiemy, że ta historia ma jeszcze drugie znaczenie, którego oni jeszcze nie widzą. Że nie chodzi o to, że Bóg dał im kolejnego człowieka, który będzie królem. Ta historia mówi o tym, że oto Bóg sam wraca, żeby znowu być królem Izraela. To jest historia, którą chcemy opowiedzieć. O Bogu, który wykonuje swój plan. Takimi ludźmi, jakich On wybierze. I kiedy patrzymy na człowieka, takie pytanie mam sobie zadawać. Co Bóg w nim widzi? I wiecie, jaka jest odpowiedź? Bóg jeden tylko wie. Historia Dawida jest wspaniała, bo ona pokazuje mężczyznę w różnych etapach swojego życia. I tak naprawdę będziemy mogli się w różnych etapach odnaleźć. Dzisiejszy etap jest doskonały, kiedy mówimy do młodych ludzi, takich jak Beniamin, jego rówieśnicy. Wiecie, często młodzi ludzie, patrząc na nas starszych, myślą sobie, a wy gdzie zgubiliście swoją wiarę? Bo młodzi ludzie potrafią nas zawstydzić, bo Bóg potrafi wziąć takiego Beniamina, takiego Dawida, wielu innych i dokonać rzeczy, które nam, starszym, dojrzałym, nawet się nie śnią. Bo my nauczyliśmy się już patrzeć inaczej, bo my patrzymy na sposób ludzki, nauczeni doświadczeniem. Często brakuje nam tej odwagi, żeby przyznać tym młodym rację. Ale to dlatego, że też się mylimy. Bo to, co Bóg czyni przez takich ludzi, nie czyni dlatego, że oni są nie wiadomo kim, ale dlatego, że Bóg potrafi sięgnąć po każdego. Nieważne, skąd go bierze. Jeżeli człowiek będzie posłuszny Bogu, może być narzędziem, kamieniem, którym Bóg powali olbrzyma. Dziękuję. Poproszę też Sebastiana. Sebastiana poznaliście tydzień temu. Opowiadał swoje świadectwo. Nie wiem, czy pamiętacie, o czym mówił. Wspomniał krótko o służbie więziennej, której jest owocem. Wspomniał o tym, że większość swojego życia spędził w więzieniu, w zakładach karnych. I kiedy patrzycie na Sebastiana, co widzicie? Wiecie, służba więzienna, to ogłoszenie Ewangelii w więzieniach z jednej strony wydaje się chwalebną służbą, ale wcale nie jest taka prosta, bo kiedy ludzie wychodzą z więzień i trafiają nawet do kościołów, ludzie i tak często patrzą na nich na ludzki sposób. Byłeś w więzieniu? Aha. Niełatwo jest znaleźć pracę, niełatwo znaleźć społeczność, która naprawdę się przed ludźmi otworzy. Niełatwo jest zbudować życie. Dlaczego? Dlatego, że patrzymy na sposób ludzki. Nie umiemy spojrzeć dalej na całą historię, którą opowiada Bóg. Bo wiecie, to nie jest historia tylko Dawida. To nie jest historia tylko, która zgrała się wtedy. To jest historia, która zgrywa się cały czas. Bóg bierze każdego z nas. Po to, żeby wykonać swoją wolę, żeby zrealizować swój plan. I możecie spojrzeć na każdego z nas i pomyśleć sobie, a kim ty jesteś, człowieku? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Bóg jeden tylko wie. I On potrafi wziąć każdego i opowiedzieć niesamowitą historię o Bożej łasce, o Bożym przebaczeniu, o Bożej przemianie. Wykorzystać każdego z nas do swoich celów. I na kim, jeżeli nie na nas, ma tę historię opowiadać? Dziękuję Ci bardzo. Poproszę was, rozejrzyjcie się wokoło na ludzi, którzy siedzą obok was. Powiem wam, znacie niektórych bardzo dobrze. Bardzo możliwe, że obok ciebie siedzi żona, mąż, rodzice, dzieci, znajomi. Ludzie, których znacie nie tylko tutaj w kościele, ale i na co dzień. I powiem wam, często właśnie u tych najbliższych najtrudniej jest dostrzec Boga, prawda? Bo znacie ich wady, bo znacie ich przywary, bo wiecie, jak wyglądają, kiedy tracą panowanie nad sobą, bo wiecie, jak potrafią być nieuprzejmi i tak dalej, i tak dalej. Czasami patrzysz na tego człowieka i myślisz sobie, wow, nie wiem, czy na twoim miejscu miałbym odwagę przyjść do zboru. Nie wiem, czy na twoim miejscu miałbym odwagę sięgać po chleb i wino. Jeżeli coś takiego myślisz, patrząc na ludzi, którzy siedzą wokół siebie, to zamknij na chwilę oczy. I posłuchaj jeszcze raz, o czym mówimy w tym kazaniu. Tu nie chodzi o ludzi. Tu jest tylu ludzi, że Boga nie widać. To prawda, ale to nie może być naszą perspektywą. Żeby zobaczyć, co Bóg czyni, musimy sięgnąć oczami dalej i spróbować spojrzeć nie tak, jak patrzy człowiek, ale tak, jak patrzy Bóg. A kim, jak nie nami, jak nie każdym z nas, poprzez nasze wady, upadki, poprzez nasze ułomności, ma on tą swoją historię opowiadać? Bóg nie boi się naszych wad. Bóg nie boi się naszych porażek. Bóg nie boi się naszych upadków. On potrafi i tak wykorzystać nas do swoich celów, zrealizować swój plan, opowiedzieć swoją historię. Tyle tu ludzi, że Boga nie widać. A powiem wam, to właśnie tylko w tych ludziach możemy zobaczyć, co Bóg czyni. I nie wiem, jak potoczy się historia każdego z nas. Moja, twoja, wszystkich ludzi, którzy siedzą wokoło. Bóg jeden tylko wie. Bóg jeden tylko wie, ile razy jeszcze upadniemy, ile jeszcze razy będziemy musieli się podnieść. I obyśmy tak jak Dawid zawsze do Niego wracali. Bóg jeden tylko wie, czy czeka nas coś chwalebnego, czy raczej coś trudnego. Czy będą o nas pisali pozytywnie, czy negatywnie w późniejszych księgach historycznych. Bóg jeden tylko wie. Ale to jest Jego historia. A jeżeli pamiętamy, że to jest Jego historia, to ta świadomość, że On wie, co w nas widzi, co widzi w twoim mężu, w twojej żonie, w twoim dziecku, w twoich rodzicach, jest najbardziej pocieszającą myślą w tym wszystkim. Nie wiem, co nas czeka. Nie wiem, kim jesteśmy. Nie wiem, na co nas stać. Nie wiem, kim my właściwie jesteśmy. Ale Bóg jeden wie. I to wystarczy. Pochylcie głowę i spędźmy kilka chwil w milczeniu. Niech Duch Święty przypomni wam z tego kazania to, co dla was jest najważniejsze, to, co chcę wam przekazać. A ja zakończę za chwilę modlitwą. Panie, dziękujemy ci za to, że to jest twoja historia. Dziękujemy ci za to, że każdy z nas ma do odegrania w niej tylko pewną rolę. Panie, że ty, biorąc nas w każdym miejscu, w takim, jakim jesteśmy, potrafisz wykorzystać nas do swoich celów i opowiedzieć historię, która będzie opiewała twoją chwałę, twoje miłosierdzie, twoją łaskę, twoją moc. Bo ty nie potrzebujesz wielkich, żeby dokonać wielkich rzeczy, ale posłusznych, którzy będą słuchali twojego głosu. I naucz nas, Panie, myśleć w ten sposób o sobie samych, ale przede wszystkim też jedni o drugich. Daj nam dostrzegać to, co ty czynisz w życiu naszych braci, naszych sióstr, naszych mężów, żon, rodziców, dzieci. Daj nam dostrzegać, Panie, to dzieło, które ty wykonujesz cierpliwie od samego początku i doprowadzisz do samego końca. Dziękujemy ci, Panie, za to, że w naszym zagubieniu, Panie, ty nie boisz się niczego, co możemy zepsuć. Dziękuję ci, Panie, za to, że często to z naszych upadków potrafisz odebrać największą chwałę, pokazując, że tylko w tobie jest nadzieja. Panie, my nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy jeszcze, jak możemy cię zawieść, nie wiemy jeszcze, ile razy upadniemy, ale ty wiesz i za to ci dziękujemy, że prowadzisz nas każdego dnia. I daj nam, Panie, mądrość, abyśmy zawsze szli za twoim głosem. Amen.